No tak, Pablo, Paweł i Ludziki, a teraz rozmowa. Rozmowa z biologiem, proszę państwa, Artur Ferenc w naszym studiu. Witam serdecznie.
Witam państwa.
No dobrze. Milion Polaków choruje na łuszczycę, to prawda?
Tak, jak najbardziej. Oczywiście dane, jak to zwykle ze statystyką bywa, są różne, ale szacujemy, że 2,5% do 4% jest to liczba osób chorujących na łuszczycę. Oczywiście zaczyna być to również choroba cywilizacyjna, co oznacza, że liczba zachorowań cały czas rośnie. Zależy to też od populacji, zależy od warunków środowiskowych. Na przykład Eskimosi nie zapadają na łuszczycę. Osoby, mówimy Afrykanie, też chorują w małym stopniu. Ale na przykład Skandynawia, brak słońca, duża depresja. Niestety tam odsetek chorych cały czas rośnie. Mówi się, że zachorowalność tam jest już na poziomie 7-8%.
No to trochę mnie pan zastanowił, to czyli co, taki czynnik psychiczny tego, co przeżywamy, też ma znaczenie w tej chorobie?
Jest to tak zwany czynnik środowiskowy. Może zacznę od tego, co to jest w ogóle łuszczyca, żebyśmy zaczęli od podstaw. Jest to choroba autoimmunologiczna, czyli choroba z autoagresji. Jeśli nie wszystkim to mówi, co to jest, to jest to choroba związana bezpośrednio z naszym systemem immunologicznym. Co dalej? Ona jest bezpośrednio związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem limfocytów. Powoduje to zmiany skórne. Zmiany skórne powoduje stany zapalne na skórze i zbyt częstą wymianę naskórka. Jako ciekawostkę dodam, że u zdrowego człowieka wymiana naskórka występuje co 28 dni. Natomiast u osoby dotkniętej tą chorobą potrafi występować kilkunastokrotnie częściej.
Jeżeli milion Polaków na to choruje, to znaczy, że odmian też jest pewnie bardzo wiele, a niektóre na tyle niedolegliwe, że nie wiedzą o tym.
Dokładnie tak.
To jest tylko domysł mój.
Oczywiście osoby, które już spotkały się z łuszczycą, będą kojarzyły ją z takimi wykwitami, zmianami na skórze w postaci czerwonych, czerwono-brunatnych plam o różnym kształcie, najczęściej pokrytych srebrzystą łuską. No, widzimy niby łupież na kołnierzu. Nie zawsze jest to łupież. Jest to na przykład łuszczyca owłosionej skóry głowy. Wszyscy kojarzą łuszczycę ze zmianami na skórze, ale mamy też łuszczycę paznokci. Bardzo często myloną z łuszczycą, nie z łuszczycą, a z grzybicą paznokci, ponieważ wygląda to, płytka jest zdeformowana, wygląda to bardzo podobnie. I niejednokrotnie nawet wprawny dermatolog potrafi gdzieś potknąć się w przypadku łuszczycy paznokci. Mamy łuszczycę pospolitą, pospolitą plackowatą, łuszczycę kropelkową. One wyglądają zupełnie inaczej. Na przykład kropelkowa wygląda jak takie małe krople spadającej wody. Łuszczyca pospolita są to rzeczywiście plamy różnego odcienia czerwieni i pokryte najczęściej właśnie tą srebrzystą łuską. No niestety są jeszcze cięższe postacie łuszczycy, tak jak na przykład łuszczyca stawowa. I tutaj nie mówimy już o takim efekcie kosmetycznym, że ktoś się wstydzi, że brzydko wygląda. Tu mówimy o dużych dolegliwościach bólowych, o ograniczeniu możliwości ruchowych. Niestety ta postać łuszczycy jest bardzo ogranicza chorych.
No podobno 1600 osób w Polsce zmaga się z ostrą postacią łuszczycy, czyli tą właśnie stawową, tak?
Nie. Zdecydowanie 10% osób chorujących na łuszczycę zmaga się, jak pan mówi, z łuszczycą stawową, czyli to jest zdecydowanie większy odsetek. Te 1600 osób, myślę, że możemy mówić o takiej ilości w przypadku osób dotkniętych bardzo ciężką postacią łuszczycy, czyli łuszczycą bardzo rozległą, dającą zupełnie inne dolegliwości. I to są takie osoby. Oczywiście bardzo często tym ciężkim postaciom skórnym towarzyszy też łuszczyca stawowa, więc mamy tu dwa w jednym.
Czy to ma związek z innymi chorobami autoimmunologicznymi, na przykład toczeń? To też taka bardzo trudna, podobno do zdiagnozowania, zwłaszcza w naszym systemie opieki zdrowotnej, choroba. To podobne do siebie schorzenia? Rumień guzowaty na przykład, no tak się to jednostki
choroby. No myślę, że tutaj to wymagałoby znacznie szerszego wyjaśnienia. Rzeczywiście jest to choroba z autoagresji, bo tak możemy mówić o chorobach autoimmunologicznych. Natomiast niestety, ale czego jeszcze do tej pory nie powiedzieliśmy, mimo że łuszczyca jest jedną z pierwszych zdiagnozowanych chorób skórnych, to nadal nie znamy jej etiologii. I tutaj mamy, z tym mamy największy problem, ponieważ cały czas leczymy tylko i wyłącznie objawy. Nie sięgamy do przyczyny tej choroby. W związku z tym możemy bardzo często słowo leczenie, myślę, że jest nadużyciem. Tutaj mówimy o pielęgnacji, o przeprowadzeniu tej jednostki chorobowej w taki stan bezobjawowy.
A zatem choroba nieuleczalna.
Tak.
Tylko możemy jej skutki niwelować, jak rozumiem.
Tak, naturalnie, ale możemy wpływać też na pewne czynniki, które wywołują tę chorobę. Więc leczymy skutki, pielęgnujemy tę skórę, ale możemy ograniczyć czynnik, który wpłynął na wywołanie tych zmian łuszczycowych. Ja może tutaj pewną kwestię podniosę i wyjaśnię to, z czym się spotykam w swojej praktyce. Bardzo często pada pytanie, czy jest to choroba genetyczna? Tak, jest to choroba genetyczna. To prawda. Jest to choroba genetyczna wieloczynnikowa, czyli dotyka ona kilku genów, ale to, do czego zmierzam. Te zmiany potęgowane są przez czynniki środowiskowe. Jakie są to czynniki? Stres, nieodpowiednia dieta, przyjmowane leki, choroby współtowarzyszące. To są wszystko czynniki środowiskowe. Przepraszam. Dlatego ograniczając je, możemy wpływać na zmniejszenie tych zmian łuszczycowych.
A pasożyty?
No myślę, że tutaj jeszcze wiele innych czynników. Pasożyt jest stresem dla organizmu, traktujmy to jako stres. Rzeczywiście tak może być.
No dobrze, ale mam taką liczbę, że jeżeli rodzice mieli łuszczycę, czy któryś z rodziców, no to w 41 przypadkach te dzieci to właśnie dlatego, że odziedziczyły, są chore. Może być tak, że nie ma żadnego dziedziczenia tej łuszczycy, a jednak na nią
chorujemy. A może się pojawić. Tak, rzeczywiście, może być. Może być łuszczyca nabyta. Ona z czegoś się bierze, prawda? Bierze się z tego tak zwanego przekłamania genetycznego, możemy powiedzieć, ze zmian w genach. Tutaj mamy początki łuszczycy. Natomiast wracając do tych danych, tak rzeczywiście, jeśli oboje rodzice mają łuszczycę, prawdopodobieństwo wystąpienia u dzieci wynosi 41%. Jeśli jedno z rodziców, to prawdopodobieństwo jest na poziomie 14%. Jeśli jest jeszcze taki jeden element dotyczący dziedziczenia, jeśli rodzeństwo ma łuszczycę, wtedy prawdopodobieństwo wynosi 6%. Tak rzeczywiście dowiedziono tego.
No to skoro to choroba nieuleczalna, czy ona może doprowadzić, nie wiem, do zgonu?
Mówiąc wprost, na łuszczyce się nie umiera. Natomiast, jak wspominałem, łuszczyca to również choroby współtowarzyszące. Choroby współtowarzyszące takie jak nadciśnienie, takie jak choroba wieńcowa, jak dna moczanowa, jak depresja. Tutaj należałoby się też skupić na tym czynniku psychologicznym, ponieważ łuszczyca i czynnik emocjonalny tworzą takie błędne koło. Czyli jesteśmy sfrustrowani, bo wyglądamy źle.
Wstydzimy się,
wycofujemy się z życia. Nasz nastrój sprawia, że cały czas jesteśmy pod wpływem przewlekłego stresu. A jak wspomniałem wcześniej, przewlekły stres to pojawiające się zmiany łuszczycowe. I to jest właśnie to błędne koło, które bardzo często dopada osoby dotknięte tą chorobą. Ale zapytał pan, czy jest to choroba śmiertelna. Bezpośrednio nie, aczkolwiek najcięższe postaci łuszczycy tak rzeczywiście mogą skutkować nawet zgonem, ale jest to niewielki odsetek.
A niepełnosprawność?
Tak, tutaj
w przypadku tej stawowej,
cofnijmy się
tak?
do łuszczycy stawowej. Dokładnie tak. Mamy ograniczone ruchy. Może dojść do ograniczenia naszej sprawności fizycznej, tak? Jak najbardziej. Osoby mają kłopoty z przewróceniem się z boku na bok. I właśnie tutaj, jak zechcemy porozmawiać na temat metod leczenia, tutaj właśnie najczęściej sięgamy do tej najnowocześniejszej metody, sposobu, czyli do leczenia biologicznego.
I dlatego z biologiem właśnie rozmawiamy, a nie z dermatologiem. No ale też pan mówi o stresie, a pewnie taka okoliczność, że ogromna większość myśli, że łuszczyca jest zaraźliwa i to chyba reakcje innych na naszą osobę, no też mogą ten stres, a więc i gdzieś tam w konsekwencji depresję potęgować. Mam rację?
Zgadzam się z panem całkowicie. Rzeczywiście... Rzeczywiście tak jest. Tak, to prawda.
A czy z tym da się coś zrobić? No, w końcu internet chociażby, gdzie czasem oprócz informacji jest i wiedza na ten temat.
To jest też nasza rola, żeby społeczeństwo uświadamiać. Ale tutaj jest bardzo prosty mechanizm. Zmiany łuszczycowe nie należą do tych, które by się chciało dotknąć. Nie wyglądają one estetycznie. Wiedza społeczeństwa również jest niestety niewielka. Nie mówi się o tym. Jest to taki temat zamiatany pod dywan, prawda? Jeśli mogę coś schować, jeśli mogę założyć koszulę z długim rękawem, więc nie będę obnażał się i nie będę opowiadał o tym, że mam akurat takie problemy.
Czy lekarze w Polsce potrafią dobrze zdiagnozować łuszczycę?
Tak, jak najbardziej. Lekarz, dermatolog, jak to się mówi w żargonie, z nabitą ręką, na pewno...
Dlaczego na pewno, z nabitą ręką?
No tak muszę. Się mówi. Doświadczony lekarz ma nabitą rękę. Takie jest określenie. Więc z pewnością poradzi sobie ze zdiagnozowaniem łuszczycy, ponieważ diagnozujemy nie tylko na podstawie objawów, nie na podstawie kształtu plam czy jakości łuski. Nie. Diagnozujemy przede wszystkim na podstawie wywiadu, bo oczywiście można łuszczycę, można nie być pewnym, że jest to łuszczyca. Jest wiele innych jednostek chorobowych, które objawy mają bardzo podobne. Czy to jest atopowe zapalenie skóry, czy jakiś liszaj płaski na przykład. Ale zaczynając od wywiadu, jeśli słyszymy od pacjenta, że babcia miała, mama miała, brat ma, łuszczycę, no więc no tutaj samo aż nam ciśnie się, że prawdopodobnie, jeśli te objawy odpowiadają takim książkowym objawom, no to będzie to łuszczyca, mimo że w przypadku grzybicy tak samo paznokcie mogą pękać, nie mają połysku, zmieniają kolor, no ale prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z łuszczycą. Chociaż bardzo często w przypadku łuszczycy komponentą taką towarzyszącą jest grzybica. I tutaj też to może być prawdą. Także dobry wywiad, doświadczony lekarz, naprawdę nie musimy robić dodatkowych badań, wycinków, może rozpoznać, że jest to łuszczyca. Zważywszy, że zmiany takiej podstawowej łuszczycy pospolitej są bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o lokalizację, czyli łokcie, kolana, plecy, będzie to najczęściej odcinek lędźwiowy, no i często towarzyszy temu też łuszczyca owłosionej skóry głowy.
A jeszcze jedna rzecz, czy to jest tak, że to na przykład swędzi, więc jak się pojawia w jakimś momencie naszego życia, to my po tym właśnie poznajemy?
No tak, jeśli my tego nie doświadczymy, to nie wiemy, jak okrutny może być świąt i jaki dyskomfort może dawać w życiu. Tak, jednym właśnie z takich elementów jest świąt, aczkolwiek nie jest to charakterystyczne.
Bywają, świąt, czyli swędzenie.
Swędzenie, tak. Bywają w przypadki, bardzo często pacjenci nie mają tej takiej komponenty, takiego świątu, prawda? Nie towarzyszy żadne swędzenie, ale w sytuacji, kiedy ono się pojawi, no to rzeczywiście są to rozdrapywane rany, są to tworzone przez drapanie rany do krwi. Te osoby nie mogą spać, te osoby chodzą i ciągle się drapią. No bywa dla nich to bardzo kłopotliwe, bo chociażby z tego względu, że zmiany potrafią występować na narządach płciowych. No więc już nic dodawać nie trzeba.
Tak, no to ja myślę, że strasznie nastraszyliśmy teraz słuchaczy, ale podejrzewam, że no wielu, którzy dbają o swoje zdrowie, no to słucha nas z zainteresowaniem. A ja nie tylko ci zresztą. Zatem ja proponuję, żebyśmy na chwilę zajęli uszy muzyką. No i obiecuję, że w ciągu dalszym naszej rozmowy powiemy o leczeniu. I o tym, że no są pewne nowe horyzonty, nie tylko tradycyjne leczenie, ale też coraz to nowe możliwości, podpowiada nauka. No to przypomnę, że Polakiem jest biolog Artur Ferenc, z którym rozmawiamy o łuszczycy. No może się za chwilę jeszcze raz wyjaśni, dlaczego z biologiem o łuszczycy, no bo to w końcu ludzka przypadłość, zwierzęta też mają podobne?
Zwierzęta mają, tak, problemy skórne, ale to nie jest jednostka, która dotyczy zwierząt, na szczęście.
Rozumiem.
Wystarczy, że dotknęła ludzi.
No, jak najbardziej, ale też obiecałem, że będziemy o leczeniu rozmawiali. No, mówi pan, że jednak lekarze diagnozują tą łuszczycę dosyć sprawnie. No, ale pierwsze, co przepisują, to sterydy. Prawda?
No rzeczywiście, jest to leczenie tak zwane pierwszego wyboru. No, mamy kilka metod podejścia do łuszczycy, aczkolwiek nie same preparaty zewnętrzne zamykają temat leczenia łuszczycy. Spotkałem się, sam propaguję to podejście do chorego, gdzie zaczynamy tak naprawdę od bardzo, bardzo szczegółowego wywiadu. Czyli dla nas zmiany na skórze nie są niczym nowym, jakie oglądamy. Dla nas większą tajemnicą są czynniki, które te zmiany wywołują. Tak jak mówiłem wcześniej, to może być stres, to może być nawet uraz mechaniczny, który spowoduje zmiany łuszczycowe. Natomiast i kiedy zidentyfikujemy taki czynnik, my możemy go ograniczyć. O tym też już mówiłem. Co prawda nie każdy, bo jeśli powie się pacjentowi, żeby starał się ograniczyć stres, no jest to dosyć ciężka praca. Możemy powiedzieć, proszę się zdystansować. Może zadziała, ale jest to kwestia osobowości. Natomiast na pewno może wpłynąć na swoją dietę. Na pewno może wpłynąć na sposób swojego życia. Może zacząć uprawiać sporty, może walczyć z otyłością. Otyłość niestety też akurat sprzyja zmianom łuszczycowym.
No dobrze, a dieta to co? To ta właśnie, która powoduje otyłość? Znowu będziemy rozmawiali o tym, że za tłusto, że za mało warzyw?
Nie do końca tak jest. Rzeczywiście sama otyłość ma też wiele związków. Ma związek z kondycją organizmu, ze stanem organów wewnętrznych, ze stanami zapalnymi, z kondycją wątroby. Zawsze tak można do tego podejść. Natomiast tutaj skupiłbym się bardziej na diecie związanej z poszczególnymi produktami, które w procesie metabolicznym potrafią uczulać. Tutaj należałoby też wspomnieć o reakcjach alergicznych, o histaminach. Ja może tak dla osób zainteresowanych w trzech żołnierskich słowach powiem, co powinno stanowić dietę, dobrą dietę dla osób z problemami skórnymi. Mam na myśli tutaj przede wszystkim osoby z dolegliwościami łuszczycowymi. Krótko, odstawiamy czerwone mięso. Ono nie jest zdrowe, ono jest generalnie tłuste. Czyli czerwone mięso, wołowina, wieprzowina. Pozostajemy przy drobiu, czyli kurczak, indyk. Pozostajemy przy rybach, które wiadomo mają dla nas bardzo dużo zalet.
Nie wiem, czy przy wszystkich, bo to też tak niedawno o rybach rozmawialiśmy, o pewnym raporcie. No ale dobrze, ryby.
Dobrze, zostańmy przy rybach morskich. O tak.
No na przykład.
Nie będziemy zagłębiali się w te tak zwane tłuste ryby słodkowodne. Tak, to jest też odrębny, zupełnie odrębny temat. Ale do czego zmierzam? I przede wszystkim warzywa i owoce. Ale też nie wszyscy wiedzą, że wszystkie warzywa są pożądane. I tutaj jest taka rozbieżność zdań. Bardzo często osoby, które były leczone tradycyjnie preparatami sterydowymi, słyszały, że powinny spożywać dosyć dużej ilości pomidorów, ponieważ pomidory zawierają dużo potasu, a potas, jeśli mamy do czynienia z leczeniem sterydami, jest wydalany przy takim leczeniu w większych ilościach z organizmu. Ale niestety jest druga para kaloszy i druga prawda, że pomidory potrafią bardzo uczulać. I one bardzo często wpływają na pojawienie się zmian łuszczycowych. Także są dwie prawdy i każdy będzie z nas miał rację, tylko są pewne niedopowiedzenia. Czyli jedni możemy jeść pomidory, ale nie powinniśmy ich też jadać. Dietę możemy też dopasowywać dla chorych na łuszczycę, biorąc pod uwagę ich nawet grupę krwi. W ten sposób tworzymy odpowiednie schematy postępowania, nie leczenia, ale postępowania dla osób z tymi problemami skórnymi. Podstawowym elementem jest pielęgnacja skóry, ponieważ jednym z czynników wywołujących proliferację, czyli tę wymianę na skórkę.
Rozprzestrzenianie, tak?
Rozprzestrzenianie się stanu zapalnego. O tak, bo to musimy ograniczyć. Natomiast nie mówimy o tym, że łuszczyca się rozsiewa. Musimy ograniczyć stan zapalny, który występuje na skórze. I tutaj, jeśli chodzi o preparaty zewnętrzne, rzeczywiście one mają niebagatelne znaczenie, ponieważ likwidowanie. Ja cały czas uciekam od słowa leczenie, bo dla mnie leczenie zawsze kojarzy się z wyleczeniem. Dlatego ja zawsze mówię likwidowanie zmian łuszczycowych, ograniczanie zmian łuszczycowych.
No w realiach naszej służby zdrowia to może w ogóle powinniśmy przejść na taką terminologię. No dobrze, żartowałem. No. I?
W każdym razie tutaj też możemy pewne etapy, już zostawmy to leczenie, pewne etapy leczenia wyróżnić. Czyli najpierw powinniśmy te zmiany, jeżeli mamy łuskę, mamy zaniedbane zmiany, powinniśmy zastosować głębokie złuszczanie i do tego są świetne preparaty. Następnie powinniśmy w kolejnym etapie ograniczyć stan zapalny. No i co? Ostateczny element to jest odpowiednia pielęgnacja, natłuszczenie skóry, odżywienie, żeby ona była elastyczna, żeby ona zaczęła nabierać cech skóry zdrowej.
A czy warto też od razu powiedzieć, że sterydy to nie jest tak bezkarnie dla organizmu, używanie ich?
Tak, i to jest jedno, czego zdecydowanie są świadomi pacjenci. Oni nie wiedzą, jaki jest mechanizm działania sterydów. Oni wiedzą, że sterydy to nic dobrego. I oczywiście mają rację. Dla osób, które potrzebują szybkiej interwencji, tak, należy zastosować steryd. Natomiast nie można go stosować bezkarnie, przewlekle, ponieważ są to leki dające bardzo dużo działań, skutków ubocznych, działań niepożądanych. Przy stosowaniu takiej terapii sterydowej narażamy naszą skórę na, mówię o przewlekłym stosowaniu, na ścieńczenie, powodujemy nawet pewne obrażenia skóry. No oczywiście bardzo często spotykamy się z opinią, że dochodzi tutaj do obciążenia wątroby. Może to nie są aż tak duże dawki, żebyśmy mówili, że ta nasza wątroba strasznie, strasznie na tym ucierpi. Na pewno nie jest to obojętne. Ale ja zwrócę uwagę na taki zgoła, to nie jest trywialny problem, ale podstawowy. Nie mówię tutaj o skutkach ubocznych, ale o efektach stosowania tych sterydów. Kiedyś musimy przerwać. I w momencie, kiedy odstawiamy te sterydy, w przypadku, w takiej terminologii, kiedy mówimy o odchudzaniu, to jest efekt jojo. Tutaj możemy powiedzieć, że jest taki efekt z odbicia, czyli odstawiamy sterydy, mamy bardzo szybki nawrót tych zmian, ale co gorsza, te zmiany mogą być jeszcze bardziej nasilone. Czyli stosujemy sterydy na małą plamę na łokciu, a po odstawieniu możemy mieć niestety bardziej zajęte powierzchnię skóry. Bardziej zajętą powierzchnię skóry.
No tak, a doktor Michaels z Australii, co nowego wnosi? No bo to takie nazwisko, pewnie jak ktoś się tym interesuje, wręcz gorące, to on właśnie doradzał w odwrót od sterydów do bardziej naturalnych preparatów.
Dr Michael jest to bardzo ciekawa postać, jeśli chodzi o świat dermatologii. Zacznijmy od tego, że jest to naukowiec przede wszystkim. Nie tylko biotechnolog, to jest również genetyk, to jest człowiek, który zajmuje się także medycyną alternatywną, który praktycznie, jeśli chodzi o skórę, wie wszystko. On, nie możemy powiedzieć, że on tutaj nam proponuje jakąś alternatywną formę terapii. Nie. Dzięki swojej wiedzy naukowej potrafił wykorzystać mechanizmy działania pewnych substancji, które nie są substancjami pochodzącymi z syntezy, tylko wykorzystał składniki z produktów naturalnych. Czyli jego sposób leczenia, jego preparaty są oparte na bazie naturalnych składników.
No to ten przemysł urody go powinien zawłaszczyć, a nie medycyna lecząca łuszczycy.
Myślę, że bardzo dobrze by się odnalazł, ale niestety są pewne ograniczenia czasowe i on nie jest tylko naukowcem, ale pochłonęły go te poważniejsze jednostki chorobowe. Zajmuje się łuszczycą, zajmuje się atopowym zapaleniem skóry, zajmuje się rybią łuską, która jest równie ciężkim schorzeniem, która jest nieuleczalna. Więc tutaj taka dermatologia, mogę powiedzieć, niekliniczna, ambulatoryjna, ale w przypadku chorób nieuleczalnych, dających bardzo, bardzo duży dyskomfort dla pacjentów.
I czy to jest tak, że takie myślenie coraz poważniej się pojawia w medycynie również, za jego sprawą, bądź w ogóle?
Tak, to jest osoba, która coraz bardziej jest doceniana w świecie naukowym. Przepraszam. I tutaj ja opowiadając o tych wszelkich czynnikach wywołujących, środowiskowych, wywołujących zmiany łuszczycowe, ja dokładnie miałem na myśli schemat działania właśnie doktora Michaela Tiranta. To on zaczyna od zidentyfikowania czynnika, to on zaczyna od bardzo bogatego wywiadu i wtedy ustala sposób postępowania z danym pacjentem. Moglibyśmy poświęcić temu zupełnie odrębną audycję, żeby opowiedzieć o przypadkach, o tym, z czym spotkał się. To jest doprawdy opowiadanie przy ognisku na długie, długie wieczory, ale to może nie dzisiaj.
A pan z nim współpracuje?
Znam go osobiście, miałem tę przyjemność. Spotkałem go osobiście ponad 10 lat temu na jednej z konferencji europejskich Towarzystwa Dermatologicznego. Jeśli pamiętam, pierwszy raz było to w Graz albo w Budapeszcie, ale chyba to było w Graz. Oczywiście powinienem zaraz opowiadać, że bardzo mnie zafascynował. Nie, z nim zaczęło się rozmawiać zupełnie normalnie. Ale zafascynowała mnie jego pasja po tylu latach. Człowiek z praktyką wtedy 20-letnią, teraz 30-letnią, który cały czas, jak zaczynał opowiadać o swoich przypadkach, zaczynał opowiadać o metodach, jakie stosuje w swoich klinikach, ponieważ na bazie swoich doświadczeń otworzył w Australii, w Nowej Zelandii, otworzył całą sieć klinik, o ile dobrze wiem, w tej chwili jest ich ponad 30, gdzie właśnie jego metodami, przy pomocy jego preparatów leczone są wszystkie praktycznie jednostki chorobowe w zakresie dermatologii, które leczy się ambulatoryjnie.
No, rozumiem. No i tu jesteśmy pewnie na pograniczu tej medycyny związanej z urodą, z estetyką, a tej takiej twardej, gdzie się leczy po prostu przypadki, ale wiemy, że choroba nieuleczalna, a taką właśnie jest łuszczyca, wchodzi w grę. Czyli cały czas mówimy o ograniczaniu skutków, o opóźnianiu pewnych procesów i o leczeniu, jak rozumiem.
Tak, naturalnie. Jest to choroba nieuleczalna, ale nie wiem, czy wspomniałem, ale możemy z nią żyć, ponieważ nie jest to choroba śmiertelna. Możemy ją wprowadzić w tak zwany stan bezobjawowy i postępując odpowiednio, stosując pewną profilaktykę, możemy spowodować, że tych zmian łuszczycowych osoba dotknięta tymi predyspozycjami, jak ja to mówię, do łuszczycy, no nie będzie miała. Także otrzymuje bardzo duży komfort życia. Wracając jeszcze, a propos tego, wracając do doktora Kiranta, on w 90% jest w stanie zapanować nad nawrotami zmian łuszczycowych. Właśnie dzięki preparatom doustnym, które również sam wymyślił, dzięki preparatom zewnętrznym, dzięki prowadzeniu chorego, sugerując czy też zalecając mu odpowiednie postępowanie, potrafi utrzymać tych pacjentów z łuszczycą w postaci bezobjawowej.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Artur Ferenc, biolog, był naszym gościem i opowiadał o łuszczycy, o której chyba skoro milion z nas może ją mieć, no to warto trochę mieć większą wiedzę.
Czy optymistycznie mogę dodać, że istnieje projekt powstania takich klinik w Polsce? W nieodległym czasie.
No zobaczymy. Dziękuję tymczasem za tę rozmowę.